Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. We wtorek, 26 marca, w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczystość wręczenia medalu Stolema. To najważniejsze wyróżnienie dla działaczy kaszubskich. Jest przyznawane od 57 lat przez Klub Studencki Pomorania za promowanie kultury i języka kaszubskiego. Na miejscu był nasz reporter Maksymilian Osowski.
Galę wręczenia medalu Stolema rozpoczęto od odśpiewania hymnu kaszubskiego. Następnie pani prezes Studenckiego Koła Naukowego Pomorania ogłosiła zwycięzcę.
Zebrani członkowie Klubu Studenckiego Pomorania zapoznali się ze zgłoszonymi kandydaturami. Zdecydowano, że w tej edycji przyznany zostanie jeden medal. Po dyskusji odbyło się głosowanie. Kapituła medalu Stolema, złożona z pełnoprawnych członków Klubu Studenckiego Pomorania, większością głosów przyznała wyróżnienie panu Dariuszowi Majkowskiemu.
Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, zresztą jak co roku. Marta Majewska pełni funkcję prezesa Klubu Studenckiego Pomorania. W tym roku naszą największą uwagę przykuł właśnie dr Dariusz Majkowski, który działa na rzecz promocji tradycji kultury kaszubskich i którego zna w sumie każda grupa wiekowa, bo jest on zarówno działaczem, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim, pisze książki, napisał pierwszą książkę fantasy w języku kaszubskim, Płedłeka Jastrę. Był też redaktorem Pomerani, więc działa na wielu różnych płaszczyznach i trafia do różnych grup wiekowych, dzięki czemu jest bardzo rozpoznawalny i dzięki czemu tak ujęła nas bardzo jego kandydatura.
Kto przyznał nagrodę medalu Stolema?
Wybieraliśmy go na spotkaniu walnym całego Klubu Studenckiego Pomorania i to właśnie my jako studenci możemy się cieszyć tym, że my wręczamy tą najważniejszą nagrodę kaszubską.
Tak oceniali doktora Dariusza Majkowskiego, Kaszubi.
Dark Majkowski, latosy, dobywca medalu Stolema. Iwona Makurat, nauczycielka pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. To po prawdzie wielki Stolem. Człowiek, teren i sumie bardzo mocno zaangażowany w kasiabiznę, ale też tą swoją miłotą i swoją pasją do kasiabiznę zarazył swoje białko i swoje dzece. Oni razem wiele ciekawych podimiznów robią i uosoblewie są wielką pomocą dla dzieciów i w szkołach, i w domach, które chcą kasiabiznę głosu uciec, kasiabiznę poznawać i z nią przeżywać rozmaite przygody. I myślę, że to był najlepszy kandydat, jak mógł się lato zdarzyć do tej nagrody. Myślę, że przed Darekiem jest wiele rozmaitych dokazów, my nawet pewno co nie spodziewamy, co mu tam po głowie chodzi.
Panie doktorze, jakie to jest uczucie otrzymać najważniejsze kaszubskie wyróżnienie?
Oczywiście wielka radość, duma, z drugiej strony też poczucie tego, że może jeszcze nie zasłużyłem, że jeszcze trzeba będzie na to zapracować w kolejnych latach. Dariusz Majkowski, laureat medalu Stolema za rok 2023. Jestem oczywiście bardzo wdzięczny kapitule, że przyznała mi ten medal. To jest jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze odznaczenie dla działaczy kaszubskich, więc jako, że dla mnie działania na rzecz kaszubszczyzny są całym życiem, myślę, mogę to powiedzieć śmiało, no to dzisiaj jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i chciałbym, żeby właśnie to szczęście, to radość przekuć jak najszybciej w kolejne owocne, mam nadzieję, działania dla rozwoju języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej.
Jakie są pana dalsze plany?
Będę pracował na pewno nad internetowym słownikiem języka kaszubskiego. Chciałbym też mocniej wprowadzić kaszubszczyznę do internetu. I to będą pewnie takie dwa działania w najbliższej przyszłości, które chciałbym rozwijać.
Uroczystość skradł artystyczny występ młodzieży szkolnej.
Ja zawsze jestem zachwycony, kiedy słucham młodzieży z Kościerzyny, to już nie pierwszy raz mam okazję ich słuchać. To jest przykład tego, że młode pokolenie, które niedługo będzie pewnie przejmowało stery kaszubszczyzny w swoje ręce, jest naszą wielką nadzieją i doprowadzą nas, myślę, na wyżyny, które dzisiaj jeszcze nie są nam znane. Na wiatry, co rozgłębi,
To są uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie, którzy na potrzeby promocji książki Dariusza Majkowskiego i Joanny Ginter w naszym właśnie liceum przygotowali krótką część artystyczną, która tak spodobała się publiczności, że można powiedzieć, że na koniec tej promocji były dwie gwiazdy. Słownik na pierwszym miejscu, a na drugim nasi uczniowie. Oni śpiewają piosenki przetłumaczone na język kaszubski, takie znane nam współcześnie.
Brało udział w konkursie w Lipnicy na festiwalu piosenki kaszubskiej. Natalia Brzozowska. Przyszedł czas promocji słownika kaszubskiego, między innymi autorem właśnie był pan Darek i wtedy poproszono nas o występ. Od tamtego czasu dostawaliśmy propozycje. Byliśmy i w Łubianie i teraz śpiewaliśmy na Ergo Arenie przed meczem siatkówki.
Czy sami tłumaczycie teksty na kaszubski?
Tłumaczy nam pani Iwona Makurat i sami też tłumaczymy. Tutaj Łucja tłumaczy, Olga tłumaczy, Aniela też tłumaczy z Adamem. Jedynie ja nie tłumaczę.
Jako karno studerów Pomorania pozdrowimy wszystkich słychać Radia Mors.
Pozdrawiam wszystkich słuchinców Radia Mors, zachęcam do tego, żeby poznawać kaszepską kulturę, to poprawdzę piękną sprawę do ucieczy na kaszepskich stegnach.
Watch it.
Sztuka w Galerii Handlowej, Centrum Alfa mówi tak. To właśnie tam odbywa się Bazar na Fali, cykliczna impreza, podczas której artyści i rękodzielnicy mają okazję zaprezentować swoje dzieła. Przy okazji weekendowej wizyty w galerii zakupowicze mogą pooglądać ich pracę i zaopatrzyć się m.in. w sojowe świeczki, obrazy, biżuterię wykonywaną wieloma technikami czy wyroby dziergane. Podczas marcowej edycji impreza oferowała także swap ciuchowy, okazję do wymiany niechcianych ubrań na nowe. Małgorzata Moraczewska pytała artystów o ich wrażenia.
Bazar, jak to w sumie bazar, polega na kupowaniu, wyszukiwaniu świetnych produktów, takich perełek, których w sumie nigdzie indziej nie można kupić, tylko tutaj, i przyświeca nam też idea Less Waste. Nazywam się Tomasz Białach, jestem współorganizatorem Bazaru na Fali oraz Concept Store by Kups. Mamy też swap ciuchowy, na których można wymienić swoje ciuchy z szafy na nowe ciuchy, które ktoś już też ich się chciał pozbyć, nie chciał wyrzucać. Może sobie coś ciekawego każdy tutaj znaleźć. Podczas swapu ciuchowego mamy przygotowane stanowisko. To stanowisko jest zlokalizowane w samym centrum galerii i ludzie przynoszący swój ciuch, który jest czysty, wyprasowany, odwieszają na wieszak po lewej stronie i z wieszaka po prawej stronie mogą sobie pobrać taką samą liczbę odzieży, jaką zostawili na wieszaku lewym pustym. Artystów wyszukujemy na targach, które organizujemy tutaj i na stoczni. Jest to taka kontenerowa, takie małe miasto w mieście, można powiedzieć, i tam mamy też swój sklep i tam organizujemy targ miejski. Tutaj mamy Bazar na Fali, dzięki uprzejmości galerii jakby tworzymy te targi i na tych targach wyłapujemy najciekawszych twórców, którzy później będą mogli zasilić szeregi naszego sklepu.
Nazywam się Edyta Kołakowska. Można u mnie kupić produkty inspirowane oceanem i głębią. Głównie maluję akrylowe obrazy na płótnie, a także ilustracje akwarelowe, ale na podstawie ilustracji akwarelowych można kupić u mnie również naklejki oraz piny. Naklejki i piny zazwyczaj trafiają do tej młodszej grupy docelowej, a obrazy jednak do starszych, ale też miałam dużo klientów, którzy zbierają na przykład przypinki, kolekcjonują je i także się zachwycają moimi produktami.
Nazywam się Anna Julakowa. U mnie można kupić pełne kolorów obrazy z owocami, z kwiatami, z jagodkami różnymi. I też można kupić arkusze z naklejkami dla dzieci i wielkanocne, i też kartki wielkanocne. Najbardziej mnie inspiruje kolory. Uwielbiam, kiedy patrzysz na obraz i po prostu czujesz ten smak tych owoców, jakby oni byli przed tobą. Uwielbiam to.
Mam na imię Justyna. Można kupić u mnie na przykład kolczyki grzybowe lub wisiorki. Można też kupić potworną księgę potworów lub mandragorę, takie bardziej Harry Potterowe. Buteleczki magiczne na jakieś własne kosmetyki. Piny, printy, zawieszki, różne różności, takie wiedźmowo-grzybowo-leśne klimaty. To, co mi wpadnie w oko, gdzieś coś zobaczę, to staram się coś później wykreować.
Hej, nazywam się Ola. Razem z moją przyjaciółką Magdą robimy torebki. Jesteśmy z Gdańska, szyjemy z materiałów upcyklingowych, ze skór resztkowych. Zużywamy materiały Less Waste. No, staramy się właśnie dużo dawać materiałów naturalnych. To są nasze autorskie projekty. No i cenimy sobie minimalizm i taką wielozadaniowość tych toreb. Torebki można nosić i jako nerki, i jako torebki, na ramieniu, przez ramię. Pasują i do sportowego stylu, i do eleganckiego. Bywa, że po 3 tygodnie z rzędu po Polsce jeździmy po różnych targach organizowanych. W Gdańsku się wystawiamy. Wystawiamy się też w sklepach w Krakowie. Jest tutaj regał z naszymi rzeczami. Można sobie przyjść, pomierzyć. Mamy też sklep internetowy. Też na Instagramie mamy konto, gdzie cały czas jakby promujemy się i pokazujemy jakieś nowości. Wydaje mi się, że to wyjątkowe osoby kupują od nas te torebki, które cenią sobie to, że szyjemy je same, że powstają one z dbałością o każdy szczegół, że to są materiały często z drugiego obiegu i naprawdę te osoby lubią nosić takie rzeczy unikatowe, a nie kupione w sklepie, gdzie może setki ludzi mogą kupować. Czasami mamy produkty, które są szyte na przykład w jednej sztuce tylko i już nie możemy tego powtórzyć. No i taka rzecz jest moim zdaniem bardzo cenna, niepowtarzalna.
Można kupić na moim stoisku wyroby z bursztynu, który zbieramy tutaj w Zatoce Gdańskiej i robimy takie rzeczy jak domino, ozdoby choinkowe, jakaś biżuteria, lampki i razne różne rzeczy. Bardzo kocham zbierać bursztyn i zbieram już 2 lata tutaj. дому мам бардзо дуже бурштыну, і жона папросто не вє, дзе таку велькасць бурштыну збіраць, і мы прабуем робіць якісь рэчы з бурштыну. Ну, то займуе бардзо вели часу, але для мне то пасія, і я адчымам задаваленне ад процесу творжэння.
Nazywam się Marta Koba i zajmuję się biżuterią. Biżuterią, którą wykonuję z kamieni naturalnych, z kamieni ozdobnych oraz wełny. Czyli kolorowo, mocno. Inspiracje w zasadzie czerpię z natury, bo kamienie, których używam, są naturalne, czyli mają różne przebarwienia, pęknięcia, różne szlify. I to jest fantastyczne w tym wszystkim. I to mnie najbardziej inspiruje. Szczerze, to jest ten pierwszy raz dzisiaj. Kompletnie nie wiedziałam się, czego mam spodziewać. Kompletnie nie wiedziałam, jak do tego podejść. Ale po 5 godzinie, jak tu siedzę, stwierdzam, że jest fajnie. W zasadzie nie wiedziałam, co zrobić, jak zrobić, co będzie schodziło. Czy zrobić 5 takich samych par kolczyków, czy lepiej 5 innych. Kompletnie nie wiedziałam, jak do tego podejść. Po prostu robiłam, co mi przyniosła myśli i to jakoś idzie.
Nazywam się Iwona Albertini i wykonuję biżuterię z miedzi i minerałów naturalnych. Biżuteria z miedzi jest zdrową biżuterią. Związki miedzi są potrzebne nam do życia. Bardzo mało absorbujemy ich z pożywienia, więc warto się domiedziować miedzianą biżuterią. W sezonie letnim bardzo często uczestniczę w różnych artystycznych wydarzeniach. Sporadycznie uczestniczę w galeriach handlowych, w jarmarkach rękodzielników. Również lubię takie wydarzenia etnograficzne. Na przykład w Starogardzie Gdańskim jest wspaniałe miejsce Grodzisko Owic i tam jestem częstym gościem i prowadzę również warsztaty z tworzenia biżuterii miedzianej. Przygotowanie na targi. No, zawsze przygotowuję kolekcję po targach, żeby ją uzupełnić, ale staram się zrobić coś nowego. Po prostu zwyczajnie dlatego, że mnie to inspiruje i kręci. Natomiast jeżdżąc cyklicznie, no co tydzień, co 2 tygodnie w sezonie letnim, wpada się w taki lekki trans i jesteśmy w takim ciągu. Później jesienią to, prawda, musimy się wyciszyć. Wtedy każdy się zaszywa w swojej pracowni i dzieją się różne magiczne rzeczy, żeby znowu na wiosnę się spotkać.
Before I say a word, baby, I can never tell. I do. Nazywam się Marcin Zgodziński i można u nas kupić świece z wosku słonecznikowego z dodatkiem wosku oliwkowego, dzięki czemu taka świeca może również służyć do nawilżenia naszych dłoni, łokci, jak i również do masażu całego ciała. Normalnie jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, a weekendami pomagam swojej bratowej, właśnie jeżdżąc po całej Polsce, od Gdyni po Warszawę, Kraków i Łódź. Zapach ma ogromną moc. Za pomocą zapachu możemy odblokować nasze stare wspomnienia. Możemy przenieść się do różnych miejsc. U nas zapachy powstają w ten sposób, że na początku tworzymy gamę zapachową, a później nazwa powstaje dopiero z tego zapachu za pomocą burzy mózgów. Czym pachnie ten zapach? Dzięki czemu jak patrzymy na nazwę, ta świeca pachnie dokładnie tym, jak jest nazwana.
Nazywam się Anna Zielińska i już od 13 lat tworzę biżuterię haftowaną w technice sutaż. Polega na zszywaniu razem taśm sutaszu. To jest taka pasmanteryjna tasiemka służąca do wykonywania aplikacji na ubraniach. I pomiędzy tą tasiemkę, bardzo kolorową, wszywa się różne kamienie naturalne, koraliki, kryształy. Na samym początku, te kilkanaście lat temu, to w zasadzie w pasmanterii były tylko podstawowe kolory. Koraliki, kryształki też było tego niewiele. Teraz już jest bardzo dużo tych różnych sklepów takich dla rękodzielników, więc jest wybór ogromny, ale te kilkanaście lat temu było z tym ciężko. No i ja w zasadzie zobaczyłam w internecie taką bardzo kolorową biżuterię i się tak zakochałam, że postanowiłam rozgryźć, jak to się robi, jak to powstaje. Wiedziałam, że to się szyje, ale nie wiedziałam zupełnie jak. No i tak usiadłam, zaczęłam kombinować i tym sposobem już właśnie mam pasję już od kilkunastu lat. Jeśli chodzi o targi, to też jestem już takim trochę starym wyjadaczem, bo już nie wiem, czy mogłabym zliczyć, ile razy byłam na różnych kiermaszach i na jarmarkach. Bardzo lubię taką formę kontaktu z odbiorcami moimi, bo jest to też możliwość taka, żeby poznać innych bardzo pozytywnie zakręconych ludzi, którzy robią coś z wielką pasją i sercem. No i jest to takie miejsce właśnie, nie tyle ja traktuję, nie jako typowo zarobkowo, tak? Tego się nie da tak w takim wymiarze jakby widzieć w przypadku rękodzielników, tylko bardziej jako takie spotkanie właśnie towarzyskie, wymiana jakichś doświadczeń, rozmowy, poznanie nowych, fajnych ludzi. No i też, wiadomo, kontakt też z odbiorcą, tak? Bo jakby tworząc coś tak trochę do szuflady, czy pokazując się w internecie, nie ma się na co dzień możliwości zapoznania z tym, co inni o tym myślą, tak? Chyba, że ktoś pisze w komentarzach gdzieś tam na Facebooku, ale to co innego, kiedy mamy kontakt z żywym człowiekiem i też ten człowiek widzi tą rzecz tak na żywo, bo inaczej coś wygląda w internecie, a inaczej na żywo. Dzięki temu po prostu dalej tworzę, tak? Bo wiem, że są ludzie, którym się podoba to, co powstaje z moich rąk.
Ja się nazywam Wioletta Grabowska. My akurat jesteśmy młodą manufakturą, która działa od roku, ale już jesteśmy nauczeni doświadczeniem, że po pierwsze musi być zróżnicowany asortyment, muszą to być wyselekcjonowane perełki, takie, żeby klient tylko u nas mógł je dostać. Tak jest na przykład z zawieszkami zapachowymi, które mogą być używane i w szafie, i w samochodzie, i są także doskonałym upominkiem dla bliskich. My przede wszystkim mamy zapachy całoroczne i zawsze, czy na jesień, czy na wiosnę, czy na daną porę roku wprowadzamy od 3 do 5 nowych zapachów, ale są takie zapachy top i to jest na przykład toskańska winnica, drzewo sandałowe, cedr, palo santo, panakota z malinami, piwonia. Myślę, że to są najbardziej topowe zapachy.
Dzień dobry. Można u mnie otulić się kolorem, szydełkuję. Mam w ofercie chusty piękne, kolorowe, czapeczki. Wchodzi teraz najnowsza kolekcja torebek, także różne takie kolorowe cuda. Ponad rok temu zachwyciłam się chustą, i postanowiłam zrobić sobie sama dla siebie. Jak zrobiłam, tak poszło taśmociągiem. Jedna koleżanka, druga, trzecia, później zaczęły przychodzić różne inspiracje i zamówienia na również inne udziergi. No i tak to się tworzy. Tak naprawdę samo gdzieś tam zatrybiło. Klienci, którzy przychodzą, jakby oczekują też różnych innych produktów, udziergów, czy tam powiedzmy prac. Czyli dlatego też właśnie drobniejsze rzeczy, typu bardziej użytkowe może, bo nie każdy może ma taki styl, żeby chustę nosić. A więc czapki, opaski, teraz naprawdę gdzieś tam pojawiają się te torby i widzę, że to fajnie gdzieś tam klientów przyciąga. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie, jakby też jakby obserwuję ten rynek i myślę, że to też jest fajny sposób pokazania siebie, tak? No bo tak jak mówię, sprzedaję głównie w internecie, ale jednak ten kontakt z żywym człowiekiem, z twórcą i później też idą za tym lajki, czy na Facebooku, czy na Instagramie, panie też mnie jakby poznają, kojarzą, więc no myślę, że to jest całkiem fajna forma, uzupełnienie.
Uważam, że to jest świetny pomysł, bo można się pokazać. Bardzo często ludzie po prostu nie słyszą o nas, o artystach i rękodzielnikach i możemy pokazać klientom, co tworzymy, gdzie można nas znaleźć, więc uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł i częściej powinny być organizowane takie wydarzenia.
Takie większe miejsca, jak właśnie galeria handlowa, w większości są zdominowane przez większe firmy, dzięki czemu wpuszczenie nas, małych sprzedawców, rękodzielników, pozwala zobaczyć klientom galerii handlowych, że również jesteśmy i mamy takie nasze polskie własne rzeczy.
Wydaje mi się, że to otwiera ludzi na rękodzielnictwo, na to, żeby zacząć kupować od lokalnych artystów i doceniać tak naprawdę artystów, którzy jeszcze żyją za życia, a nie, że tak to ujmę, kupowanie obrazów wielkich artystów za nie wiadomo jakie pieniądze, tak naprawdę dopiero po ich śmierci, a za życia żyli w ubóstwie.
To też daje człowiekowi do myślenia, może sobie posiedzieć, może tak naprawdę się zreflektować. Teraz patrząc na obecny target audience, uważam, że mamy za mało psiego patrolu, bo chodzi tutaj bardzo dużo dzieci.
To ciężko mi powiedzieć, znaczy nie jest to mój target, tak mi się wydaje, bardziej młodsi ludzie zachwycają się takimi rzeczami, tutaj raczej są starsi, 50 plus bym powiedziała, ale miło mi jak ktoś reaguje tak, wow, zobacz na to, to jest takie super.
Ja myślę o tym pozytywnie, że można nie po prostu zobaczyć to, co tworzą ludzie, ale też zaprzyjaźnić z nimi, porozmawiać i zapytać o coś i zrozumieć, czy podoba ci się ten człowiek, czy podoba ci się to, co on chce przez swoje dzieła przynieść w ten świat.
Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, dlatego że odbiorca jest jakby taki troszkę, nie powiem, że z łapanki, ale on już jakby wchodząc tu zobaczy coś nowego, coś ciekawego. Co innego, jeżeli człowiek idzie do galerii, takiej typowo sztuki, tak? I on już jakby ma oczekiwania, już tam powiedzmy przygotowuje się, wie co będzie oglądał. A tutaj sztuka ma szansę trafić do ludzi, którzy na co dzień jakby do tego na przykład muzeum czy do galerii po prostu by nie weszli, tak? Bo mają jakieś blokady swoje albo myślą, że to ich nie interesuje. A kiedy nagle wchodząc coś takiego kątem oka gdzieś zauważą, może się okazać, że jednak to jest coś, co im się spodoba, do czego ich serce jakoś zabije i odkryją coś zupełnie nowego i ciekawego.
Super, ten koncept, który tutaj jest sklepu, to jest w ogóle mega zajawka, bo dużo fajnych osób, które robią super rzeczy, może się spotkać w jednym miejscu. Naprawdę, dla mnie mega, mega hot.
Reaching for the lights and chasing all the lights that shine. Lights and shine, they let you down.
Świat dźwięków i niezwykłych emocji, gdzie to muzyka jest głównym bohaterem. Pod takimi słowami 15 marca rozpoczęła się pierwsza edycja Spotlight Music Festival. Przez pierwsze dwa dni goście mieli okazję wysłuchać koncertów dobrze znanych artystów oraz obiecujących debiutantów. Trzeciego dnia dla odwiedzających czekały panele dyskusyjne i warsztaty z prelegentami. Na nich można było nauczyć się, w jaki sposób prowadzić swoją karierę muzyczną. Materiał przygotowali Ola Garska i Iwo Pastuszka.
Jestem z organizatorami eventu Festival Spotlight w Gdyni. Jest ze mną dzisiaj
Patryk Niedziela,
Łukasz Krupa,
Kamil Kowalski,
Kasia Fiedorczuk.
Jak to się stało, że ten festiwal powstał?
Może ja zacznę. Słuchajcie, powstał w takiej zasadzie, że ja z Kasią pracujemy w tym miejscu i opiekujemy się miejscem, jakim jest Green Love. Organizowaliśmy tutaj koncerty Spotlight Music i przez to, że widzieliśmy, że jest potencjał na akcje koncertowe, udało się znaleźć label muzyczny, niebieski label, który właśnie należy do Łukasza i do Kamila. I wspólnie super się ze sobą zgraliśmy i super od razu poczuliśmy fajną chemię między sobą i stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej i zrobimy coś dużo większego niż pojedyncze koncerty, stąd właśnie Spotlight Music Festival.
To jest pierwsza edycja. Wiadomo, pierwsza edycja zawsze przynosi ze sobą dużo radości, ale też dużo obowiązków, dużo pracy, dużo odpowiedzialności, dużo topek, które się oczywiście pojawiają, które na bieżąco naprawiamy, ale jak najbardziej druga edycja będzie, znaczy już mamy ją w głowach, więc niebawem pewnie gdzieś będziemy ogłaszać. Będzie to coroczny festiwal, więc data około marca na pewno będzie.
Przygotowania trwały około 9 miesięcy, dlatego nazywamy to potocznie, że jest to dziecko naszej czwórki. To strasznie śmieszna sytuacja, ponieważ my z Łukaszem od zawsze marzyliśmy o tym, żeby stworzyć taki festiwal. Spotkaliśmy fantastycznych ludzi, którzy zarządzają fantastycznym miejscem. I nasze pierwsze spotkanie to było spotkanie czwórki nieznajomych tak naprawdę. I do dzisiaj ta sytuacja się absolutnie zmieniła. Minęły 9 miesięcy, a my staliśmy się taką spotlightową rodziną, bo przez ten rok ja chyba nie miałem z nikim więcej kontaktu, co właśnie z ekipą, z którą tworzymy ten festiwal. I myślę, że to jest piękne, bo nie tylko spełniliśmy marzenia o takim wydarzeniu, ale i mamy super przyjaciół i to jest chyba super fajne.
Było mnóstwo stresu. Przebrnęliśmy przez ten etap stresowy. Teraz już mamy tylko pozytywne emocje i czekamy na pierwszy koncert, który będzie już niebawem.
Będzie jakaś czwórka ludzi, którzy się nie znają i mamy myśl, zróbmy coś fajnego. To może wyjść wszystko, może wyjść albo mega super, albo może wyjść wielka klapa. No nam się chyba udało w 9 miesięcy zrobić tak, że wyszło coś super, więc czekamy.
I to zrobiliśmy siłą czterech osób. Ja mam ciarki na plecach, jak o tym myślę i było wiele momentów takich, że każdy z nas miał taki moment zwątpienia, czy to się uda, czy to się nie uda, ale zawsze byliśmy w tym razem i wspieraliśmy się.
Zdalnie, ponieważ chłopaki tutaj są z Warszawy, my jesteśmy z Gdyni. Często były spotkania, aczkolwiek jednak to jest paręset kilometrów.
Ja jeszcze chciałem dodać, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest to 19 artystów, dwie niezależne sceny, więc ja sam na początku nie spodziewałem się, że to pójdzie w tą stronę. Wydawało mi się, że zrobimy, nie wiem, jedną jakąś małą scenę na początku, kilku dosłownie artystów, żeby sobie zacząć małymi krokami, ale tutaj chłopaki też mają jakieś doświadczenie, bo w branży muzycznej działają już jakiś czas. Cisnęli na zasadzie, idziemy na całość, damy sobie radę, wierzymy w siebie i no, na dzień dzisiejszy, jak na to wszystko patrzę, jesteśmy już po próbach i wszystko wskazuje na to, że będzie okej. To są takie ryzykowne słowa, które mówi się przed samym festiwalem, ale no, na razie wszystko idzie naprawdę okej i żebyśmy tylko do samego końca mieli takie problemy jak dotychczas, bo były to jakieś takie małe problemy, które od razu gasiliśmy.
A skąd pomysł na to, żeby była konferencja trzeciego dnia muzyczna?
To się pojawiło w sumie z takich wewnętrznych potrzeb branży muzycznej polskiej i tego, początkowo to miał być dwudniowy festiwal koncertowy i po tym jak z Łukaszem spotykaliśmy wielu ludzi z branży muzycznej, którzy są na różnych swoich etapach, czasem są to wielcy artyści, czasem ludzie pracujący w dystrybucji muzyki bądź w wytwórniach, okazało się, że jest duża potrzeba na właśnie takie spotkania, gdzie młodzi artyści mogą się dowiedzieć rzeczy, których nikt im nie powie, albo zadać pytania ludziom z branży muzycznej, na których w internecie nie znajdą odpowiedzi. Jest to idealna możliwość do konfrontacji się i zweryfikowania tego, czy jestem gotowy do wydawania, a jak tak, to w jaki sposób to zrobić, jaka opcja jest dla mnie najlepsza. Takich rzeczy raczej się nie znajdzie w internecie, a jak się znajdzie, to raczej ogólnikowe. Stawiamy na konkrety i tego, żeby młodzi artyści mieli naprawdę dzień pełen konkretnej wiedzy.
Myślę, że najfajniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla młodego artysty, to dać możliwość dzielenia sceny z największymi tak naprawdę i dzięki temu, że mamy artystów naprawdę z najwyższej półki, jeżeli chodzi o polską muzykę, stawiając ich na jednej scenie razem z debiutantami, którzy zaczynają swoją przygodę. Myślę, że to jest to, o czym mogą marzyć tak naprawdę młodzi artyści. Dlatego też konferencja jest konferencją, wiadomo, to jest rzecz przydatna bardzo i to jest rzecz merytoryczna, ale obcowanie na scenie, wiesz, porozmawianie z tymi artystami w trakcie prób, w trakcie festiwalu jest taką wartością dodaną, którą uważam, że warto zaznaczyć i warto ją promować też na takich festiwalach.
Jeszcze może kilka słów o takiej idei festiwalu showcase'owego. Jesteśmy dumni z tego, że w naszej formule zespoły grają naprzemiennie, czyli każdy będzie na każdym, mówiąc tak kolokwialnie. To jest bardzo fajne, bo artyści mają z tego bardzo dużo satysfakcji, jeżeli inni artyści mogą posłuchać ich muzyki. Nawiązuje się też taka relacja między nimi, później mogą ze sobą porozmawiać. Wszyscy jakby śpimy tutaj w Greenloft, w tym miejscu, więc robi się taka kolonia artystów i wymiana energii. No, dla mnie to jest coś niesamowitego. Sam jakby będąc też producentem muzycznym i tak dalej, bardzo doceniam sobie takie możliwości, kiedy można właśnie poczuć tą wymianę energii z osobą, która również jest w muzyce i mamy takie wzajemne porozumienie dzięki temu.
Na pewno dzisiaj takim momentem wzruszenia było dla mnie to, jak wszyscy się zjeżdżali na tę próbę, bo koncerty to będzie finał tego całego dnia wydarzenia, jakim jest dla nas Spotlight Festival, a te wszystkie rozmowy, które się toczą między próbami albo w trakcie przygotowań, albo po prostu za kulisami, kiedy inny zespół gra próbę, to jest myślę bezcenne i branżę muzyczną tworzy my wszyscy i ciągle w niej będziemy, więc fajnie po prostu budować właśnie mosty między sobą i to jest piękne.
Cześć, tutaj Darek, premierowy music, możecie mnie znać, jestem dziennikarzem muzycznym, rozmawiam z artystami, ale też mam wyjątkowy projekt, piosenka premiera i właśnie tutaj przyjechaliśmy na pierwszą edycję festiwalu Spotlight Music Festival. Po raz pierwszy otwieraliśmy główną scenę, Gelovox, wystąpiło 4 artystów, którzy przez 3 miesiące zgłaszali się do udziału i do występu podczas tego festiwalu i tak naprawdę było prawie 100 zgłoszeń i 4 artystów wybrałem tutaj, którzy mogli przyjechać i mieli dosłownie 15 minut na to, żeby zostać zauważonym przez publiczność. I myślę, że to się udało. Jestem bardzo zachwycony świeżo po koncercie. Emocje opadają, ale wciąż po prostu są w punkcie kulminacyjnym. Dużo przygotowań. Greg, Pierwiastek z Czech, Bonaventura, Jazi Małgosia to byli 4 artystów, którzy w premierowej edycji, bo tak mogę to rzec, piosenka premiera wystąpili tutaj, a projekt piosenka premiera standardowo, na stałe w Warszawie. Fabryka Norbina Futam, kultowe miejsce na mapie Warszawy, tam raz w miesiącu młodzi artyści zgłaszają się, ja oczywiście też ich wybieram, przyjeżdżają, grają swoje piosenki i mają okazję zaprezentować je w szerszemu gronu, bo wierzę w to, że młodzi artyści są bardzo płodnymi artystami, bardzo wartościowymi, takim, którym ja ufam i wiem, że oni są prawdziwi. Ta prawda, o której często artyści popularni mówią, czasem mija się z prawdą, a u tych młodych artystów widzę tą prawdę i to, że oni mają dużo do powiedzenia i chcę właśnie tych artystów ściągać do tego, żeby nie chowali piosenek do szuflady, bo wiem, że te piosenki w szufladach często lądują i są pomijane, a tutaj jest ta przestrzeń na to, żeby premierowa twórczość, autorska twórczość młodych artystów miała właśnie swoje miejsce i ten projekt piosenka premiera jest właśnie dla nich i cieszę się, że mogę to tworzyć. Bo 4 artystów, którzy się zaprezentowali, czyli Pierwiastek z Czech, Bonaventura, Jazi Małgosia i Greg Strangler, to są zupełnie inne światy muzyczne. Zaczęliśmy od folku, od Pierwiastka z Czech. Później przeszliśmy do Bonaventury, który lirycznie, który smutne piosenki, lubi tą zarażać tym swoją taką smutną duszą, ale z drugiej strony mówi o tym głośno, że jesteśmy smutni i możemy być smutni, dajmy sobie żyć w smutku i to jest okej. Okay. Był też duet Jazi Małgosia, czyli duet, który ulubił sobie szczególnie muzykę elektroniczną i to w ich twórczości można to słuchać. Dziś usłyszeliśmy akustyczną wersję tego duetu i Małgosia, która pokazała swój jazzowy vibe, pokazała też, że potrafi rapować, potrafi ma ten taki groove R&B w sobie i to było super, to był ten pierwiastek kolejny muzyczny. No i Greg Stranger, szalony muzyk, alternatywny kreatywny. Ja to, jak mówię, szalony jak jego sweterek i jego szalone włosy. Bardzo lubię to w nim, że ma w sobie taką lekkość. Muzykę Grega będziecie mogli posłuchać niebawem, bo 8 kwietnia wydaje swój premierowy singiel w niezwykłym duecie z niezwykle popularnym artystą z polskiej sceny muzycznej, wyjątkowym. Tytuł utworu Puk Puk. I właśnie wiem, że pracuje nad promocją tego singla. I tak naprawdę to był ten inny świat, ten alternatywny, tej polskiej piosenki. Trochę powrót do początku 2010 roku w muzyce. Ten taki sznyt muzyczny. I tym się kierowałem. Tak naprawdę tych artystów było bardzo dużo. Ptakowa, która wystąpi dzisiaj tutaj w całym koncercie, też zgłosiła się do występu podczas piosenki premiera i bardzo się cieszę, że tutaj wystąpi. Tak samo Ugorna, która też się zgłosiła, żeby tu wystąpić, a ma pełen koncert. I bardzo się cieszę, że te artystki znalazły tutaj swoje miejsce. I tak naprawdę wielu artystów, którzy dzisiaj podczas tego festiwalu i jutro staną na scenie Gelovox i scenie Spotlight, występowali już na projekcie piosenka premiera w Warszawie. Więc mega się cieszę, jestem wśród swoich i tak naprawdę wybór był stricte muzyczny, żeby pokazać te różne światy. A tak naprawdę ja jestem z tych słuchaczy, który ma wrażliwe uszy i do którego musi być to coś, co trafi. I w tych utworach doszukuję wspomnianą prawdę, doszukuję melodyjność, doszukuję taką ciekawość i przede wszystkim te piosenki, które dzisiaj usłyszeliśmy, to są piosenki, które zapamiętamy. I tych artystów dzisiaj zaprezentowałem, tych, których warto zapamiętać i którzy dadzą się zapamiętać. I to jest bardzo ważne w muzyce, w dobie, kiedy tej muzyki jest bardzo dużo, ci artyści pokazują coś nowego.
Jednym z artystów biorących udział w koncercie piosenka premiera był Bonaventura. By zaprezentować jego twórczość, oto jego nowy singiel K+K.
Dobrze mi, że ciebie mam. Potrafisz wyczuć, kiedy życie dotyka ran. Dzwonisz, by upewnić się, czy jeszcze żyję. Walczę, mimo że codzienność łapie mnie za szyję. Nie wiem, czy wiesz, ale ty bierze małe coś, by w jakiś sposób przetrwać samotną noc. Ja tam wolę czasem pobyć na zakręcie. Przynajmniej wiem, że co ma być, to będzie. Nie wiem, czy wiesz, ale ty nadajesz sens, gdy chwilowy żal
Piotr Wasylik, event manager. Trzeba zacząć grać w małych pubach, piwnicach i instytucjach kultury. Z instytucjami kultury jest Różnie, bo co miasto, co miasteczko, co wieś, to trochę inaczej. Natomiast zawsze pamiętajmy o formie pisemnej maila. To musi być mail spójny, to musi być mail ładny, to musi być mail zawierający prezentację z trzech stron, najlepiej zawierający informacje o zespole, zdjęcie, dane typu liczba otworzeń, gdzie graliście, na czym graliście i oczywiście link do muzyki. Zawsze pamiętajmy, że w instytucjach kultury panuje troszeczkę inna mentalność aniżeli w biznesie, powiedzmy, prywatnym, więc małe gesty typu wysłanie dema, wysłanie nawet pocztówki z miasta, w którym się jest do pani dyrektor w instytucji kultury. Takie małe rzeczy się liczą tam i sugeruję właśnie tak postępować, oczywiście nie natarczywie, ale przypomnieć się raz na 2-3 miesiące i moim zdaniem, z mojego doświadczenia, najlepiej kontaktować się z osobami decyzyjnymi i skontaktować się z równolegle z Instytucją Kultury, jak również z Urzędem Miasta czy Urzędem Gminy, starostwem, co zawsze nam zwiększy szansę na to, że zostaniemy zaproszeni. Dla przykładu pani naczelnik Wydziału Kultury może zadzwonić tak do pani dyrektor domu i powiedzieć: słuchaj, mam tutaj taki zespół, weź zobacz sobie ich. Tak? Także zwiększamy swoje szanse poprzez wysłanie większej ilości, po prostu do większej ilości osób naszą muzykę. Trzeba grać regularnie, ponieważ co zauważyłem, wydaje mi się, że instytucje kultury jeszcze nie zostały tak odkryte przez pokolenie młodych zespołów, także tam się zgłaszają obecnie zespoły starsze, zespoły złożone z ludzi 50+, którzy już, powiedzmy, nie mają ciśnienia na to, żeby być sławni, którzy po prostu chcą sobie zagrać koncert. Ta młoda krew przyciąga. Czego nie powiedziałem na konferencji, o czym zapomniałem, co jest bardzo ważne, w kwietniu są wybory samorządowe. Także niektóre instytucje zmienią struktury, co znaczy, że nowi ludzie będą chcieli się wykazać i jest to bardzo, bardzo dobry okres, bardzo dobry rok na to, aby móc zaistnieć na scenie poprzez instytucje kultury, szczególnie po wyborach. Jeszcze zespół powinien się wizualnie dobrze zaprezentować. To muszą być zdjęcia profesjonalne, to muszą być zdjęcia ładne, to nie mogą być zdjęcia robione żelazkiem. Zainwestować troszeczkę w tą sesję zdjęciową, bo tak jak mówię, ta przysłowiowa pani Grażynka czy pani Halinka też lubi patrzeć sobie. I też pamiętajmy, że ona firmuje Instytucję Kultury, organizując dany koncert, także ona nie chcę wywoływać jakichś negatywnych emocji czy jakichś dużych kontrowersji poprzez zapraszanie czegoś, co może przez większą ilość osób być nieprzyjęte. Tak? Także no oczywiście, już mówię to o skrajnym przypadku, tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby zespół grający hard metal robił takie rzeczy, żeby wysyłał do instytucji kultury. Tak, to już jest inna społeczność. Także pamiętajmy, idealnym zespołem, przykładem zespołu dla mnie, który się wybijał teraz na instytucjach kultury i z tego zaczął korzystać i chyba jako pierwszy tak naprawdę odkrył to jest zespół Lore, złożony z 4 dziewczyn, które obecnie wyprzedają wszystkie domy kultury i filharmonie w Polsce, osiągnęły sukces. Są na pierwszym etapie osiągnięcia komercyjnego sukcesu teraz chyba. Najbliższy przykład, tak. Podpisały chyba dziewczyny teraz z Agorą, a też teraz nawet grają w instytucjach kultury. Widziałem, że grają koncert w Oświęcimskim Domu Kultury, tak, na przykład. No i to się dzieje, to się odbywa. Ja robię to po prostu w ten sposób, że odpalam sobie mapę Polski, albo odpalam sobie liczbę miasteczek, miast do 100 tysięcy, do 60 tysięcy mieszkańców i tam szukam po prostu miejsca, klubu, pubu albo instytucji kultury.
Cześć, Damian Sikorski, jestem dziennikarzem muzycznym, a także muzykiem.
Czy jest to aż taka ciężka ścieżka, żeby dostać się do radia? Czy po prostu wystarczy zrobić parę dosyć prostych kroków?
Przede wszystkim artyści muszą zrobić sobie research. Dziennikarze muzycznych, stacji radiowych, do kogo chcą trafić ze swoją muzyką. Każde radio ma swój profil, nie każda antena gra dany gatunek muzyczny, więc to przede wszystkim należy sprawdzić. Czwórka ma swój profil, bardzo określony. Jesteśmy stacją, która gra bardzo alternatywnie. Gramy dużo hip-hopu, muzyki elektronicznej, popu też oczywiście takiego nowoczesnego. Zupełnie gra inaczej jedynka, tak? Jedynka gra bardziej piosenkowo. Czego poszukujemy? Poszukujemy dobrych piosenek. Piosenka jest po prostu piosenką, czy to jest alternatywa, czy pop, rock i tak dalej. Dobrych piosenek. Chcemy grać dobre piosenki w radiu. Wsłuchać się trochę w audycje poszczególnych dziennikarzy, w audycje autorskie i wyczuć, do którego można dziennikarza napisać ze swoją muzyką, bo akurat może ma taki profil, który bardzo pasuje do jego twórczości. Więc to wymaga trochę pracy oczywiście, no ale nauka gry na instrumencie też wymaga pracy i jak cała branża muzyczna. Więc ten research jest na pewno ważny. No i później wysyłać maila i albo czekać na odpowiedź, albo przypominać się. Dziś też o tym powiedziałem, że należy się przypominać dziennikarzom, bo dzisiaj dostajemy bardzo dużo muzyki. Ja dostaję średnio około 100 maili dziennie, więc warto przypominać się i cisnąć ze swoją muzyką, nie poddawać się absolutnie. Więc to są pierwsze kroki, które należy wykonać, żeby dostać się do radia, ale radio to nie tylko, bo artyści dziś też chcą grać koncerty, chcą występować na festiwalach. Kolejna rzecz to należy zrobić taki research festiwali i znalezienia tych dużych agencji koncertowych i mniejszych i im wysyłać swoje propozycje. Więc polecam też zespołom dzisiaj nagrywać tak zwane live sesje, żeby pokazać, jak też dany zespół brzmi na żywo. To stało się bardzo modne, popularne i na pewno jest to jedną z wielu przepustek do tego, żeby później grać. Przede wszystkim liczy się piosenka, bo to jest najważniejsze. Ja z własnego doświadczenia jako dziennikarz mogę powiedzieć, że najpierw słucham, a nie czytam. Tylko jak odpalam skrzynkę mailową i mam nowości od artystów, to najpierw włączam piosenkę i albo w tym czasie sobie czytam. Albo później. Dobro piosenki jest najważniejsze. To piosenka będzie grana w radiu, a nie opis zespołu. Opis krótki, konkretny. Cześć, nazywam się Damian Sikorski. Gram na gitarze basowej, mam zespół. Zrobiłem to i to i już. Koniec. Piosenka. Piosenka jest najważniejsza. Audycja będzie głośna przede wszystkim, promuje debiutantów, niezależnych artystów, nie mających podpisanego kontraktu z wytwórnią, którzy działają sami i potrzebują przestrzeni na swoją muzykę. Nie, że wytwórnia wysyła mi piosenkę, tylko artysta sam może zgłosić się przez specjalny formularz na stronie Czwórki do mnie. To piątkowa audycja od 20 do 22. Oprócz tego jest lista przebojów z piosenkami debiutantów, występy akustyczne w studiu koncertowym Czwórki, duże koncerty i konkurs coroczny Wydaj Płytę Będzie Głośno. Laureatką tego konkursu jest wasza redakcyjna koleżanka Sara Kordowska, która zwyciężyła trzecią edycję i wydała z nami płytę. Całkiem niedawno wydała swój drugi album, świetny zresztą, doskonały, przepiękny. W tej audycji wielu artystów zaistniało. No, Marta Zalewska z nami wydała płytę, Wrona, która teraz jest też już bardzo popularną artystką. Ale też także artyści, którzy no, nie wydali z nami płyty, ale pojawiali się w tym programie na początku swojej drogi, jak Basa Strelix i Gomer z Polski zagrała pierwszy koncert w mojej audycji. Kaśka Sochacka również swoje pierwsze kroki między innymi miała w tej audycji, więc no, to taka platforma dla niezależnych twórców, którzy dzisiaj już wielu z nich jest, jak wcześniej wspomniałem, wymieniłem nazwy, są bardzo znanymi i świetnymi muzykami. Prawda, szczerość i emocje to jest najważniejsze. Róbcie wszystko dla dobra piosenki. Nie ma recepty na napisanie piosenki, która stanie się hitem. Jedyną receptą jest to, co macie w sobie. Jeżeli to przełożycie na dźwięki i na teksty, to zwyciężycie.
To już wszystko w tym wydaniu Chwili dla reportera. Weronika Drost, do usłyszenia.
Chwila dla reportera.